Okej, okay, dobrze. Więc tak, dzisiaj mam taki temat. To jest taki temat świąteczny. O szczęściu chciałem porozmawiać sobie, pomówić do was. Może nie porozmawiać, bo tak będzie trudno. Ale bo jak ktoś miał fajną myśl na ten temat, co będę mówił, to też może się włączyć. Widzicie, czas świąt, tak? To jest taki w ogóle chrześcijanie dużo o tym mówią, tak? Czy ewangeliczni chrześcijanie, jak powinni mieć do tego stosunek, a co Biblia mówi na temat świąt Bożego Narodzenia i tak dalej, wiesz. Ja myślę, że tak może w czerwcu napiszę artykuł na ten temat. Co ja myślę na ten temat, bo tak rzucać się w okresie świąt to jest bez sensu. Takie rzeczy myślę, że dyskutować, szczególnie, że możemy ten czas poświęcić naprawdę na świętowanie i bycie z rodzinami, okazywanie sobie miłości, a nie na dysputy teologiczne, jak wielu chrześcijan w tym czasie lubi. A myślę, że to nie jest niewłaściwe. Natomiast to, nad czym wielu chrześcijan się zastanawia w okresie świąt, nie tylko chrześcijan, w ogóle wszyscy ludzie, to jest na temat tego, czy oni są szczęśliwi. Od paru lat obserwuję, że jest dużo dyskusji na ten temat przed okresem świąt. Są całe duże, w zeszłym roku na przykład czytałem bardzo duży, długi artykuł w takim magazynie na temat ludzi, którzy świadomie unikają Wigilii. Starają się gdzieś wyjechać za granicę, broń Boże, nie spędzić tego czasu z rodziną. I ci wszyscy ludzie tłumaczyli, dlaczego tak jest. Prawda? Oni dyskutowali to. I wiecie, to co odkryłem, to w większości przypadków kwestie były takie, że ci ludzie byli gdzieś, mieli jakieś traumy w swoim życiu związane z życiem rodzinnym, tak? Że na przykład w tym okresie, kiedy wszyscy ludzie przygotowywali się do świąt, do tego szczęścia, prezentów, spędzenia czasu razem, w tym okresie ich dom był tak, wiecie, tak był dysfunkcyjny, że nie byli oni w stanie w ogóle tych świąt przygotować. Albo na przykład mama się starała, przygotowywała, tato przychodził pijany, tak? Albo było tak, że cały rok było piekło, a później wszyscy siadali do stołu wigilijnego i bardzo się silili na to, żeby było w porządku. Ale młodzi ludzie, którzy uczestniczą w czymś takim, oni bardzo nie cierpią jakichś takich wewnętrznych różnych obłud, które siedzą w człowieku. I to skutkuje jakimś zranieniem, tak? Człowiek chce być cały rok szczęśliwy, chce przez całe życie być szczęśliwy, przez całe życie chce odczuwać swoją miłość bliskich, przez całe życie chce mieć spokój we własnym sumieniu, że wszystko jest dobrze, a nie tylko od święta. Tak? I teraz w momencie, kiedy zbliża się ten okres świąt, to wtedy to wszystko w ludziach się podnosi, oni zaczynają o tym myśleć, co jest nie tak. Tak, ja też miałem takie sytuacje w moim domu, niektóre były fajne, niektóre mniej fajne. Kiedyś, jak byłem małym chłopakiem, to myślałem, że to są koszmary. Jak dorosłem i zobaczyłem, potrafią być koszmary na świecie, to zobaczyłem, że moja rodzina była całkiem szczęśliwa i było wszystko okej. Tak? Ale dzisiaj chciałem mówić może mniej w kontekście świąt, ale w ogóle w temacie odczuwania szczęścia. I to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ nikt nie może opisać, co to jest szczęście. Biblia na temat szczęścia nie mówi wprost szczęście, używa różnych innych słów, tak? Mówi o radości, mówi o pokoju, mówi o obfitym życiu, mówi o spełnieniu, prawda, o odnalezieniu się. Nie używa słowa szczęście. Dzisiaj ludzie, jak się zastanawiają, co to jest szczęście, to mają dylemat, tak? I jedni ludzie mówią, że szczęśliwi to są ci, którzy umarli i ci, którzy się jeszcze nie narodzili. Dzieci mówią, że szczęściarze to są ci, którzy już są dorośli. A dorośli mówią o dzieciach, że są szczęściarzami, bo jeszcze nie dorośli, tak? I każdy gdzieś to szczęście widzi, jakoś podświadomie odczuwa, ale nikt nie wie, co to jest. Natomiast faktycznie przez to, że są te słowa, które jakoś tam dookreślają nam to, to tych słów w Biblii jest całe mnóstwo. Kiedy zapytamy jakiegoś człowieka, czy jest szczęśliwy, to musi powiedzieć na jakiej podstawie, tak? On się czuje szczęśliwy. I powiedzmy tak, jeżeli był na jakiejś imprezie i była dobra zabawa, to wychodzi szczęśliwy. Dlaczego? Bo tam była radość. Jak było ponuro i smutno, no to ciężko powiedzieć, że jest się szczęśliwy. Po pogrzebie nie jest się szczęśliwy. Na przykład. Prawda? No chyba, że byliśmy na pogrzebie naszego zapieczonego wroga. Tak? Ale to zaraz będziemy to dyskutować. Tak? Ale generalnie po prostu musimy to jakoś dookreślić. Co to jest szczęście? Tak? Jeżeli ludzie odczuwają pokój, jest walka, jest bitwa w ich życiu i nagle przychodzi pokój. Tak, wyjeżdżają na urlop, i tam nie muszą wstawać rano, biec, załatwiać. I nagle przychodzi do nich szczęście, tak? Nie przychodzi szczęście, przychodzi pokój. I teraz wiecie, ci ludzie, którzy starają się zbadać szczęście, przeczytałem, to też jest jakaś inspiracja dla mnie, bo przez te święta cały czas myślę o szczęściu. Przeczytałem w pewnym magazynie, badacze spróbowali zbadać, jak w ogóle szczęśliwi ludzie są na całym świecie. I badano w różnych krajach. I kiedy tego profesora, który się tym zajmuje, Holendra, zapytano, jak to jest, on mówi, no faktycznie, szczęście ciężko ująć, ale każdy podświadomie czuje, czy jest szczęśliwy, czy nie. I przez proste pytanie, czy czujesz się szczęśliwy w skali od 1 do 10, każdy potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Mimo, że nikt nie potrafi powiedzieć, co to jest szczęście. Tak. I teraz wiecie, jak zajrzymy do Biblii, to mamy te wszystkie dookreślenia szczęścia. Błogosławiony, radość, obfita radość, pokój, spełnienie, obfitość. Prawda? Są rzeczy, które opisują nam. I dla nas chrześcijan myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my, kiedy żyjemy z Bogiem, byli świadomi tego, jak my się czujemy. Bo to może też kierować naszym życiem. Ci ludzie szukają zbawienia dlatego, że są nieszczęśliwi. Jezus powiedział, że On przyszedł nie do tych, którzy się dobrze mają, ale do tych, którzy się źle mają. Prawda? Ponieważ ci, którzy się dobrze mają, oni nie szukają Jezusa. Komórkę ktoś musi wyłączyć? Nie wiadomo. Okay. Więc Jezus powiedział, przyszedłem do chorych, tak? Do tych, którzy się źle mają. Jak widzimy, to ci ludzie, którzy otaczali Jezusa, to byli ludzie, którzy po prostu czegoś potrzebowali w życiu. Chorzy do Niego przychodzili, żeby przyjąć uzdrowienie. Ludzie, którzy czuli się potępieni w swoim sumieniu, przychodzili do Niego, żeby znaleźć uwolnienie od swoich grzechów. Ci, którzy byli chorzy, potrzebowali uzdrowienia. Ubodzy przychodzili, żeby być nakarmieni przez Niego. Tak? Tata usiadł na drugim końcu. Super. I teraz zobaczcie, a jeżeli na przykład czytamy taki fragment, może nie będziemy dzisiaj Biblii za dużo otwierać, będę Wam czytał, z listu do Rzymian. Z 14 rozdziału 17 wiersza jest powiedziane, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A tak naprawdę ten cały werset mówi, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Wiecie, pokarm i napój to też są składniki szczęścia. Za chwilę o tym coś więcej powiem. Ale Jezus mówi, że jeżeli szukamy Królestwa Bożego, to żeśmy szukali tego szczęścia w takich zamiennikach jak sprawiedliwość, jak pokój, jak radość w Duchu Świętym. I teraz wiesz, niektórzy ludzie powiedzą tak, no ja się czuję szczęśliwy, drugi powie, ja się nie czuję szczęśliwy. I ci ludzie, którzy to badają, doszli do bardzo zaskakujących wniosków, jak to wygląda u różnych ludzi. Na przykład odkryto, że pieniądze nie dają szczęścia. Myślę, że to... Tak, ktoś powie, no proch wymyślił, tak? Że to jest, aż przysłowie mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. Ale to jest ciekawe, że na przykład kraje Ameryki, jest wiele krajów Ameryki Południowej, w których ludzie określają, że są szczęśliwi o wiele bardziej niż Amerykanie z USA i Kanadyjczycy. I to są na przykład tacy kraje jak Brazylia, Kostaryka, Panama, Meksyk. Wszyscy ludzie czują się, Meksyk, oni się czują 5% tylko mniej szczęśliwi od Amerykanów. A ubóstwo ich to jest po prostu, wiesz, przepaść, prawda? I to jest bardzo, bardzo ciekawe, pokazują to badania, ale Bóg też o tym mówi. Z czym to jest związane? Może jeszcze trochę z takich teorii, zaraz będzie więcej Biblii, ale najpierw trochę takich różnych rzeczy. Na pewno wszyscy, którzy studiowali, zetknęli się z czymś takim jak i też w handlu to jest podstawa, żeby sprzedawców tego uczyć. To jest taka piramida potrzeb takiego naukowca Maslowa. Prawda? Słyszeliście tak? O tym, kto w ogóle nic o tym nigdy nie słyszał. Okej. Okay. Więc ta teoria mówi, że człowiek szuka zaspokojenia wyższych potrzeb, jeżeli ma odczucie, że niższe potrzeby są zaspokojone. I najbardziej podstawowe potrzeby to jest właśnie jedzenie, mieszkanie, odzież i potrzeby prokreacyjne, seksualne. Wszystko, co związane z fizjologią człowieka, co w nas jest. Bez względu na to, gdzie się urodzimy na świecie, jaki będzie nasz status społeczny, jaki będzie nasz status rodzinny, każdego człowieka to dotyczy. Najeść się, mieć schronienie, prawda, przed warunkami atmosferycznymi, ubrać się i potrzeby seksualne mieć zaspokojone. I teraz, jeżeli człowiek te potrzeby ma zaspokojone lub czuje, że je ma zaspokojone, bo to bardziej chodzi o znowuż tak jak w przypadku całego szczęścia, chodzi o odczucia, a nie o fakty, to on zaczyna szukać czegoś więcej. Prawda? Taki będzie mieszkał człowiek w Amazonii i będzie miał przepaskę na biodrach i będzie zadowolony, że jest taka elegancka. I to już mu nie będzie snu z powiek spędzało, że nie jest ubrany. Będzie zajmował się kolejnymi potrzebami, kolejnymi poziomami. Tak? Więc to jest pierwsza potrzeba. Pierwszy poziom tych potrzeb, które świadczą o też jakimś spełnieniu i szczęściu. Drugi poziom to jest przynależność. Przynależność do grupy, to jest akceptacja, miłość, przyjaźnie, rodzina, prawda? Świadomość, że jestem częścią jakiejś też społeczności. Przepraszam, przeskoczyłem. Drugi poziom to jest bezpieczeństwo. To jest choroby, strach przed utratą pracy, w ogóle wszelkie rodzaje lęków związane z bytem, ale już nie te fizjologiczne, tylko właśnie jak dotyczące bardziej utraty pracy, czy na starość się ktoś mną zajmie, tak? Czy nie stracę pracy, tego rodzaju rzeczy. Jeżeli to mam zaspokojone, idę dalej. I tu jest właśnie ta trzeci poziom, to jest przynależność, akceptacja, miłość, przyjaźnie, rodzina. I później dwa ostatnie, które, wiecie, to też się nazywa piramida, dlatego że najwięcej ludzi szuka swoich szczęścia na tym pierwszym poziomie, czyli jedzenie, mieszkanie, odzież i prokreacja. Właściwie nie znajdziemy człowieka na ziemi, który by się o to nie zajmował, tym się nie troszczył. A później widzimy, że coraz węższa grupa społeczna szuka tych kolejnych. Więc te dwa ostatnie są najwęższe. To jest grupa, która szuka uznania. To jest czwarty poziom, przedostatni. Czyli sukces, szacunek, prestiż, znaczenie. I piąty, samorealizacja. Czy rozwinąłem się, czy mam swoje talenty zagospodarowane, czy realizuję się w obszarze swoich zainteresowań, czy rozwój duchowy mam, czy odczuwam, że jestem osobą wartościową. I teraz wiecie, tak jak ta piramida wygląda, to też życie tak wygląda, że im wyżej, tym te potrzeby są mniej zbadane. Tak? Bo cała medycyna, wszystkie podstawowe nauki zajmują się tym, co jest na samym dole. Prawda? Odżywić się, ubrać, zbudować dom. Tak? Jak się mówi, jak szukasz dobrego zawodu, to zostań, nie wiem, to zostań krawcem, bo ludzie będą zawsze ubrań potrzebowali. Albo zostań piekarzem, bo ludzie zawsze będą chleba potrzebowali. Tak? Ale im idziemy dalej, tym mamy i węższą grupę społeczną, zawodową, tak? Ale też mamy mniej to zbadane. I teraz wiecie, dla nas chrześcijan to jest bardzo ważne, ponieważ nawet jak narodziliśmy się na nowo, jesteśmy dziećmi Bożymi i czujemy, że mamy wartość w Bogu, to dalej są sfery w naszym życiu, które poszukują tego szczęścia. Nawet, wiecie, nawet jak dzisiaj tutaj siedzimy razem, to jedni czują się z tego faktu bardziej szczęśliwi, drudzy mniej szczęśliwi. Prawda? Niektórzy czują się, bo po prostu nie, bo jakoś czuli się przymuszeni, że tutaj muszą być, może niektórzy zewnętrznie przymuszeni, niektórzy bardziej wewnętrznie przymuszeni, żeby tutaj być, tak? Różne rzeczy nami motywują. I to sprawia, że później się też tak czujemy. Ale teraz wiesz, jeżeli Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże, a tego mamy szukać najpierw, Królestwa Bożego, to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, to musimy teraz być świadomi, jak tam trafić, jak tam dojść, jak tam się znaleźć. Tak? I teraz mamy te wszystkie rzeczy związane z paradoksami, które już zacząłem mówić. Więc pierwsza rzecz to są pieniądze, tak? Która się okazuje, że nie jest człowiekowi potrzebna do szczęścia. Jak czytamy ten fragment znany o błogosławieństwach z kazania na górze, kiedy Jezus uczy, to jest bardzo ciekawe, bo on nic nie mówi o tych poziomach, pierwszym, drugim i trzeciego troszkę zahacza, ale mówi o błogosławionych tych, którym brakuje naprawdę tego czwartego i piątego poziomu. Prawda? I mówi tak, że błogosławieni to są ci, którzy... Przeczytam to może. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Czyli to nie są... Jezus nie określa ubogimi tych, którym brakuje pieniędzy. I mówi, że oni są błogosławieni, tak? Ale mówi ubodzy wewnętrznie. Czyli to są ci ludzie, którzy widzą, że mają braki na tych, według Maslowa, na tych poziomach wewnętrznych, najwyższych. Tak? Że co jest z moim życiem? Kim ja jestem? Dokąd ja zmierzam? Czy moje życie podoba się Bogu? Czy moje sumienie mnie nie oskarża? To jest duchowość. Duchowość to jest zawsze to, co jest wewnątrz człowieka, a nie to, co jest na zewnątrz człowieka. Prawda? Jezus nie mówi błogosławieni źle ubrani albo nie najedzeni, tak? Tylko ci, którzy są ubodzy w duchu. Kolejny wiersz, 5:4 Mateusza. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Smutek to jest coś, co woła o pocieszenie w nas. Tak, jest przyczyna tego. Jezus mówi, dobrze jest być w tym miejscu, ponieważ to sprawia, że człowiek zaczyna tego szukać. Więc szukanie szczęścia, prawdziwego, głębokiego szczęścia jest czymś, co pochodzi od Boga. Kolejny werset. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Tak? Albo inaczej pokorni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną. Ale czego? Jedzenia? Nie. Sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, czyli inaczej mówiąc szczęśliwi, czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Boże. Więc teraz pytanie jest, czego my szukamy w naszym życiu, tak? Czego my szukamy? Czego ty szukasz w swoim życiu? Co jest twoją potrzebą? Wiesz, jak prowadzono te badania, prawda, zadawano pytania ludziom, którzy są szczęśliwi, którzy nie są szczęśliwi, okazało się, że tak jak wam już powiedziałem, że ci, którzy mają pomyślność, często okazuje się, że są mniej szczęśliwi od tych, którzy tej pomyślności nie mają. Na przykład Japończycy są 2 razy mniej szczęśliwi od Polaków. Mimo, że w dobrobycie są wielokrotnie wyżej, czy technologicznie, czy w postępie. Tak? Dlatego Jezus przychodzi i mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ oni, można powiedzieć, z jednej strony postawili na ten głód, który jest ich głodem prawdziwym, głodem Boga, głodem pewnych wartości, a nie postawili na ten głód, który jest głodem pożywienia, pragnieniem napoju. Dlatego wartość ma w Królestwie Bożym post. Ponieważ post to jest takie podejście do życia, że człowiek uznaje, że moje te niskie potrzeby, one są zaspokojone w wystarczający sposób. Dzięki temu mogę szukać czegoś wyżej. Wiecie, jak mamy te przygotowania wigilijne, to wiele gospodyń domowych popada w wielkie nieszczęście z tego powodu, bo nigdy nie jest tak, żeby wszystko zrobić. Tego się nie da. To zawsze w każdy święta będzie czegoś brakowało. Wiecie, co u nas w domu się zdarzyło w te święta? Okazało się, że wszystko przygotowane, pieczone, ugotowane. Mamy kolacyjkę wigilijną. Siadamy, ja patrzę, chleba nie mamy. Mamy święta bez chleba. Znaczy były tam zamrożone jeszcze pewne pieczywo tostowe w tym. Wiecie, teraz co może nastąpić? Może nastąpić nieszczęście, prawda? No bo co teraz? Teraz trzeba pojechać na stację benzynową, kupić jakiś chleb z terminem ważności do 2015. Prawda? Po prostu jak zaradzić takiej sytuacji, tak? I teraz tak. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami i szukamy naprawdę szczęścia, szukamy wskazówek Bożych, to my wtedy postępujemy tak. Uznajemy, że nasze potrzeby są zaspokojone na tym poziomie jedzenia. Amen? I mówimy, Panie, ja Ciebie wielbię, bo niczego mi nie braknie. Jak mówi ten Psalm 23, tak? Niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Duchowość polega na tym, że ja w taki sposób się ustawiam, że widzę, czego mi brakuje naprawdę i widzę równocześnie, czego naprawdę mam pod dostatkiem. Inny fragment słowa mówi na przykład tak, że jeżeli macie jedzenie i macie odzienie, to poprzestawajcie na tym. Tak? Tam jest tak naprawdę, w tym wersecie jest powiedziane, to bądźcie wdzięczni. Ale to ma, jedno z drugim ma potężny związek, pozostawanie, bycie wdzięcznym i poprzestawanie na tym, co się ma. Prawda? Człowiek może być bardzo prymitywną osobą, jeżeli przez całe życie będzie starał się jeszcze lepiej odżywić, niż odżywiony jest. Myślę, że szczególnie w naszym społeczeństwie to już wiemy to, tak? Nikt w Polsce nie umiera z głodu, a ludzie martwią się o to. To znaczy, że sięgają bardzo nisko w swoim poszukiwaniu szczęścia. i szukają szczęścia tam, gdzie już go więcej nie można znaleźć, bo nasze ciało już więcej tego szczęścia nie może przyjąć. Szczególnie w drugi dzień świąt. Już więcej tego szczęścia nie jesteśmy w stanie zaaplikować sobie. I wtedy musimy uznawać, że jest coś wyżej. I to ma bardzo wiele do czynienia wdzięczność. Wiecie, ludzie, którzy mogą mieć bardzo mało, a potrafią być wdzięczni, są o wiele bardziej szczęśliwi od tych, którzy mają wszystko, a nie potrafią być wdzięczni. To jest po prostu niesamowite, jak się patrzy właśnie na te kraje południowej Ameryki. Jest taki kraj, jeden taki, który góruje, to jest Kostaryka. Po prostu strasznie ubogi kraj, prawie nic nie ma, a ludzie są bardzo zadowoleni. Dlaczego? Dlatego, że mają więzi rodzinne, bardzo głębokie, mają duże rodziny, uznali, że wyżywieni są wystarczająco, uznali, że są wystarczająco dobrze ubrani, już więcej nie potrzebują, oni futer nie potrzebują z norek, szczególnie tam, i wielu innych rzeczy. Mają swoją rodzinę i kiedy patrzą na swoje życie, to określają je bardzo wysoko, że są po prostu, są bardzo zadowoleni. I myślę, że my chrześcijanie musimy właśnie w taki sposób ewangeliczny właśnie patrzeć na poszukiwanie swojego szczęścia. Być wdzięcznym za to, co mam. Poprzestawać na tym, tak? I teraz im wyżej będziemy w stanie uznać, że jesteśmy chronieni, tym lepiej. Teraz Bóg przez to, że umieścił wieczność w naszym sercu i nasze życie tak naprawdę jest skierowane na wieczne życie, to my jesteśmy w jakiś sposób zmuszeni przez Boga, żeby właśnie w taki sposób myśleć. Czyli tak naprawdę uznawać coraz większą grupę naszych potrzeb życiowych za spełnioną w odniesieniu do wieczności. Bo Słowo Boże mówi, że nic na ten świat nie przynieśliśmy i nic z tego świata nie zabierzemy. I im bardziej jesteśmy to w stanie uznać, tym bardziej jesteśmy w stanie być wdzięczni za to, co mamy, co nas otacza, żeby sięgać po to, co w górze. Żeby szukać tych potrzeb, które są, które naprawdę potwierdzają, że nasze życie jest wartościowe. A to jest sam czubek tej piramidy Maslowa. Że ja mogę uznać, że moje życie jest wartościowe. Kiedy człowiek uznaje, że jego życie jest wartościowe? Kiedy żyje w zgodzie z własnym sumieniem. Kiedy wie, że jego życie wielbi Boga. Słowo Boże wiele razy podkreśla taki slogan, którego ja też długo nie rozumiałem, ale przeczytałem niedawno książkę, Łukasz mi polecił. Nie zmarnuj swojego życia, Johna Pipera. Po prostu tam jest, cała książka jest właściwie o tym wersecie. Jesteśmy powołani, żeby żyć dla chwały Bożej. Żeby nasze życie wielbiło Boga. I żeby podobało się Bogu. Wiesz, kiedy nasze życie podoba się Bogu, to też nam się podoba. My wtedy sięgamy bardzo wysoko, bo my wtedy określamy, że nasze życie jest bardzo wartościowe i tak naprawdę sięgamy wyżyn szczęścia. Wiecie, w świecie, kiedy ludzie patrzą na... Już dzieci... Prawda, kończy mi się wytrzymałość, więc muszę zaraz kończyć moje kazanko. Kiedy we wszystkich religiach ludzie postrzegają swoich duchownych, jakichś tam, nie wiem, zakonników, czy jakichś mnichów buddyjskich, czy jakichś tam innych po prostu ludzi, którzy oddzielają się od tego życia, za właśnie tych, którzy gdzieś tam siedzą wysoko na tej drabinie społecznej, że to są ci właśnie duchowni. Ja myślę, że jest coś prawdziwego w tej wskazówce. Tak? Fałszywego jest wtedy, kiedy ci ludzie tylko tak grają, żeby po prostu, nie wiem, wyciągnąć pieniądze od ludzi, żeby móc dalej żyć swoim wygodnym życiem, jako ten po prostu guru wszechświata, tak? To jest wtedy fałsz. Ale jeżeli jest tam właśnie ta myśl, że zbliży się do Boga, zbliży się do wieczności, będę żył życiem, które mnie samego nie oskarża, będę żył w zgodzie z własnym sumieniem, to będę bardzo szczęśliwy. Więc mamy te potrzeby fizjologiczne. Druga kwestia bezpieczeństwa. Jest bardzo ciekawe, ale ludzie bardzo czują się szczęśliwi w Izraelu. Żydzi. 62%, tak, to jest ten wskaźnik szczęścia w Izraelu. W Europie wyprzedzają ich tylko Skandynawowie i Holendrzy, ale to są po prostu tam po kilka procent ich wyprzedzają. I zapytano się właśnie akurat... Taki jest Żyd, który dobrze mówi po polsku, Szewak Weiss. Zapytałem go, dlaczego tak jest. I on powiedział, to jest spowodowane z poczuciem bezpieczeństwa. Ale on mówi, ale dlaczego? Przecież wy ciągle macie wojnę domową. Wy jesteście otoczeni arabskimi krajami, które mogą was zmiażdżyć. Macie po prostu tych ludzi, którzy się wysadzają na ulicach, prawda? Kraj w ciągłym zagrożeniu, wąziutki pasek nad Morzem Śródziemnym, który można po prostu w ciągu jednego dnia, jak dobrze się człowiek uprze, to przejdzie w poprzek, prawda? Na piechotę ten kraj. O co chodzi? I on powiedział tak, że przez wieki żyliśmy w ciągłym zagrożeniu, że ktoś nas po prostu zniszczy, wyniszczy. Były pogromy, prawda? Były getta. Wszystko skończyło się Holokaustem. A wreszcie mamy swój własny skrawek ziemi, który jest nasz i na którym wiemy, że nikt nas nie będzie eksterminował. Wiecie, jest pewien paradoks. Z jednej strony jest straszne zagrożenie, ale z drugiej strony jest ta świadomość, że to jest nasze i jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż byliśmy kiedyś. I to jest, wiesz, to jest wdzięczność. Jeżeli ty w swoim życiu jesteś w stanie spojrzeć wstecz i powiedzieć po prostu, że nie, chwała Bogu, nie będę bluźnił Bogu, bo jestem w dużo lepszym miejscu niż byłem kiedyś, to od razu stajesz się szczęśliwszym człowiekiem. Bo to jest kwestia, że nie czy ty jesteś bardziej bezpieczny, ale jest kwestia, czy ty czujesz się bardziej bezpieczny. A czujesz się bardziej bezpieczny wtedy, kiedy jesteś wdzięczny, ponieważ Bóg coś zmienił w twoim życiu. Wiesz, tak dzisiaj się przygotowałem do tego spotkania i tak mówię, to tak trzeba by życzenia złożyć ludziom w kościele. Tak sobie myślę, nie, noworoczne to nie, to za wcześnie. To drugiego będę składał, 2 stycznia. Ale dzisiaj mogę wam złożyć takie życzenia w odniesieniu do przeszłości. Życzę wam tego, żebyście zobaczyli w roku 2010 dobre rzeczy, które wydarzyły się w waszym życiu. I naprawdę dziękowali za nie Bogu. Człowiek wdzięczny to jest człowiek, który może być szczęśliwy. Człowiek niewdzięczny nigdy nie będzie szczęśliwy. Ponieważ on coś zdobywa, szukał tego, zdobył, ale tak naprawdę, można powiedzieć, pluje na to i znowu z czegoś pragnie. Tak? To jest człowiek chciwy szczęścia, ale nie rozumiejący, jak to szczęście naprawdę się zdobywa. Tego szczęścia nie można zdobyć, ignorując wdzięczność. Odniesienie się do tego, co się tak naprawdę w życiu ma. Jest bardzo ciekawe, na przykład, że chrześcijaństwo najlepiej się rozwija dzisiaj, współcześnie, najbardziej dynamicznie, procentowo, w krajach, w których poziom szczęścia w społeczeństwie jest najniższy. Chiny na przykład to jest 6%, mają taki wskaźnik, prawda? Te wskaźniki są od 0 do 100. A się okazuje, że w takim kraju, w którym po prostu nic nie ma i jest tak ciężko, ludzie szukają Boga, właśnie odnajdują to, co Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu. Zatem oni szukają czegoś więcej, nawracają się i są ekstremalnie wdzięczni za to, co otrzymali. Ja zawsze pamiętam te nagrania wideo z kościołów w Chinach, kiedy oni uwielbiają Boga. Nie ma żadnej znudzonej osoby, nie ma żadnej rozproszonej, ale wszyscy są albo bardzo radośni, uśmiechnięci i po prostu klaszczą do rytmu, bez rytmu, różnie. Śpiewają te swoje piosenki w ćwierć tonach wschodnich, tych po prostu skalach muzycznych. Albo płaczą ze szczęścia. Ale wiesz, skąd to się wzięło? Czy nagle po prostu, jak oni się nawrócili, to stali się, nie wiem, bogaci? Czy po prostu nagle zmieniły się ich okoliczności życia, materialne? Nie, te okoliczności w ogóle nie zmieniły. Ale zmieniła się ich postawa, poczucie wdzięczności. Wiesz, jest ciekawe, że krajem, który w tej chwili przoduje w Europie, jeśli chodzi o szczęście, to jest Dania. Chyba 82%, to jest w ogóle najszczęśliwszy kraj, się mówi, na świecie. Tak? Przyczyny tego są dosyć proste, ponieważ to jest kraj, w którym najlepiej są zaspokojone te najniższe potrzeby z tej drabiny Maslowa, więc po prostu wszyscy są dobrze odżywieni, wszyscy są dobrze ubrani, bezdomnych nie ma żadnych, chyba że ktoś chce być. Wtedy on deklaruje to, podpisuje odpowiednie dokumenty, policja i służby społeczne go nie ścigają, żeby go gdzieś nocować, to jest jego wybór, to też jest pewien, to też daje poczucie szczęścia, że każdy może wybrać to, co chce, prawda? Na skutek tego, że protestancka etyka pracy obowiązuje i uczciwość społeczna jest wysoka, w związku z tym oni ufają, że swoje podatki przekazując są dobrze zagospodarowane, więc nie burzą się na duże podatki, które sprawiają z kolei, że te wszystkie potrzeby bezpieczeństwa, prawda, zagrożeń różnych, na starość, emerytury, opieka socjalna, to jest naprawdę tip-top. Ale to są te niskie, prawda? Kiedy sięgamy wyżej, to już zrobi się coraz trudniej. Akceptacje, bliskość też mają dobrze, bo mówi się, że w ogóle kraje skandynawskie, ludzie się trzymają blisko ze sobą, dlatego że musieli przetrwać po prostu przez wieki w tych zimnych krajach. Uznanie jakieś też mają, bo mają niezwykłą dumę narodową, że tak daleko zaszli w swoim postępie. Ale później, kiedy sięgamy wyżej w samorealizacji, czy naprawdę rozwinęli siebie, czy rozwinęli siebie duchowo, czy coś potwierdza ich duchowość, to mamy problem, bo się okazuje, że w Danii mamy najwyższy współczynnik nawróceń z protestantyzmu na islam. To jest w ogóle, nikt nie może tego zrozumieć, jak to jest. To są te wszystkie sprzeczności związane z poszukiwaniem szczęścia. Ale teraz ktoś, pewien dziennikarz zapytał, mówi, to dobrze, to jeżeli ja chcę być szczęśliwy, to czy wystarczy, że przeprowadzę się do Danii, jeżeli tam jest taki wysoki współczynnik szczęścia? On powiedział, że nie. Dlaczego? Dlatego, że o naszym odczuciu szczęścia świadczy nasze odczucie, a nie odczucie społeczne wszystkich dookoła. Teraz wiecie, bardzo ciekawe jest, że a propos ostatnich wyborów, też to czytałem w prasie, że Polonia, z wyjątkiem może Polonii Wielkiej Brytanii i Irlandii, tej współczesnej Polonii z ostatnich kilku lat, cała Polonia na świecie zawsze głosowała, jeżeli dalej mają paszporty, obywatelstwo i mogą pójść do ambasady, zawsze głosowali w Polsce na tych polityków, którzy mówili, że jest źle. Z wyjątek to jest ta młoda emigracja właśnie, Wielka Brytania, Irlandia, tak? Zawsze byli ci. I to jest bardzo ciekawe, bo też jak się spotyka z... ja spotkałem się wiele razy z ludźmi, którzy pochodzą z Polonii i się ich pytano, prawda, jak macie w Ameryce? Oni tylko w jednym kontekście mówili, że są szczęśliwsi. Dobrze, że wyjechałem, bo tam było gorzej, tak? Więc to było ich określenie szczęścia, zawsze się określa, czy mam jedną miskę ryżu, czy mam dwie miski ryżu. Jak mam dwie, to już jestem szczęśliwszy, bo i tak jedna by mnie nakarmiła, ale mam dwie, to znaczy, że jestem lepszy od tamtego. To też w tej piramidzie się mieści, tak? Więc mówią, jest mi lepiej, bo tam było gorzej. I ci, co zostali w Polsce, mówią, naprawdę mają źle, oni mają źle. I wiecie, i do dzisiaj, to jest ciekawe, ci ludzie przywożą kawę z Ameryki do Polski, przywożą po prostu, nie wiem, czapki na zimę. To jest fascynujące. Sam byłem po prostu w takiej Polonii, akurat miałem kontakt z taką Polonią w Niemczech Zachodnich z okresu stanu wojennego. I ci ludzie po prostu, jak tam usługiwałem w tym zborze, w tej Polonii, to oni przychodzili mi czekolady, kawę, żebym zabrał do Polski, prawda? Ciepłe skarpety na zimę, prawda? Byłem zafascynowany tym. Znaczy ja to wszystko oczywiście wziąłem, bo czekoladę lubię, kawę też i skarpety też umiem nosić, więc po prostu okazałem się wdzięczny i wszystko przywiozłem, aleluja. To jest, nie ma problemu, żeby przyjmować. Ale gdzieś coś jest tam w głowie, tak? Także wiesz, to też jest tak jak z pieniędzmi, z okolicznościami. Ludzie myślą, że zmienią okoliczności swojego życia i będzie mi lepiej. Ale prawda jest taka, że jak pojedziesz do Ameryki, to nagle zmieniłeś okoliczności, ale w bardzo zły sposób, ponieważ się okazuje, że w tym społeczeństwie jesteś ostatni, a tutaj nie byłeś ostatni. Tutaj byłeś nauczycielem, nie wiem, po prostu coś robiłeś konkretnego, miałeś pracę, a tam jedziesz i bez względu na to, jakie miałeś wykształcenie, jesteś na samym dole drabiny społecznej, porównujesz i się źle czujesz. Ale gdybyś pojechał i byś wdzięczny, tak jak na przykład społeczności żydowskie w Stanach, które są jednymi z najbardziej bogatych w Ameryce, to byli ludzie, którzy widzieli, że uciekli przed koszmarami, pogromami, prześladowaniami Europy i tam zaczęli swój sukces zrobić. I są najlepszymi specjalistami w prawie, w handlu, w medycynie, prawda? Nasz stosunek do tego, do tego, kim jestem. Jak ja się z tym czuję, określa nasze szczęście. I teraz może powiem na koniec, bo teraz dochodzimy do tych wyższych poziomów, prawda, uznania. Na przykład jest taki werset w Biblii, który mówi wyraźnie. Nie bądźcie chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i sobie nawzajem zazdroszcząc. Człowiek potrzebuje chwały. Potrzebuje tego, żeby ktoś uznał go, że on jest kimś wartościowym. I można to zrobić na wiele sposobów. Można przyjść do Boga i uznać, że jesteśmy wartościowi, ponieważ On tak nas nazwał i oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa na śmierć, żebyśmy my mogli być oczyszczeni z naszych grzechów. A można szukać uznania przez to, że będę próbował innych drażnić i innych poniżać. Prawda? Są takie określenia w słownictwie. A kim ty myślisz, że ty jesteś? Prawda? To jest ta potrzeba uznania. Ja potrzebuję być uznany, więc jeżeli... Mam być uznany, to prawdopodobnie muszę być, jeżeli mam być uznany, muszę być uznany przez tych, którzy są niżej, prawda? Oni muszą mi powiedzieć, że ja jestem ten gość, więc ja muszę, jeżeli oni tak nie robią, to ja muszę ich sprowadzić do ich właściwego miejsca, żeby oni mogli jako te po prostu, wiesz, prawda, niższe zwierzątka oddać po prostu chwałę wyższemu zwierzątku, prawda? Tak, z kreskówki, prawda? Kim ty jesteś? O tak, wiem kim jestem. I teraz wiem kim jestem. Jestem bardziej zadowolony. Wiecie, prawdziwa, Jezus mówi tak, że kim wy jesteście, że przyjmujecie chwałę od siebie nawzajem? gdzie my tak naprawdę zaczynamy nabierać prawdziwej świadomości i spełnienia w tym obszarze uznania, kiedy ktoś wyższy zaczyna nas uznawać. To jest dopiero właściwy moment. Ktoś, kto osiągnął więcej, on patrząc na nasze życie, mówi, że to jest dobre. Wtedy my naprawdę nabieramy wartości. Tak się dzieje od okresu rozwojowego dziecka, kiedy to rodzice wkładają wartość w dzieci, określając ich wartość, wywyższając. Kiedy rodzic określa swoje dziecko i mówi: tak, jesteś mądry, zdolny, piękny, piękna, prawda, daleko dojdziesz, pomogę ci, to wtedy ten dzieciak emocjonalnie rośnie zdrowo. Brak czegoś takiego, ciągłe poniżania. Kim ty jesteś? Ty myślisz, ty, a ty, co, głupi jesteś, prawda? Albo będziesz tyle lat miał co ja, to będziesz wiedział, teraz tu nic nie wiesz. Tak? Powoduje niedorozwój i tak naprawdę to trwa przez całe życie. I później w naszym życiu dorosłym to też się objawia, kiedy my możemy przyjąć uzdrowienie od Boga i uznać, że naprawdę Bóg zaspokoił nasze potrzeby i On nas kocha, ten, który jest wyżej, to my możemy czuć się zaspokojeni. I też to uzdrowienie wewnętrzne też sprawia, że jesteśmy w stanie od ludzi, którym moglibyśmy zazdrościć i mówić: a co tam on ma, prawda? On ma BMW, ma. A ja wcale nie chcę BMW. Prawda? Więc ja go teraz spuszczam stamtąd tutaj. Prawda? Bo ja mam coś, ja mam samochód stary, ale zadbany. Prawda? Ale jary, ale ja mam zadbany samochód. A co on tego? Co on takiego ma? On ma tyle pieniędzy, on nawet tego samochodu nie dotyka. Próbujemy jakoś to poprzepychać. Ale można by powiedzieć tak: nie, ten gość jest profesorem i nie można mówić: a są też głupi profesorowie. Co z tym, że profesor jak głupi? Ale można by uznać, że on jest wyższy, nie zazdrościć i wtedy przyjąć komplement i samemu przyjąć coś wartościowego. I to sięga aż do samego Boga. Lucyfer nie chciał uznać wyższości Boga, potrzebował uznania i pozycji i się zbuntował i wszystko zepsuł. Więc to jest tutaj. Dobrze. Więc nie bądźcie próżni, nie bądźcie chciwi próżnej chwały, jedni sobie drażdżąc i nawzajem sobie zazdroszcząc. Uznanie. Przeskoczyłem temat rodziny. Wiecie, będziemy naprawdę szczęśliwi, kiedy będziemy troszczyć się o swoje rodziny i atmosferę w swoich rodzinach. Najbardziej można się zatroszczyć o atmosferę w swojej rodzinie. Dzień dobry, witamy. Miałaś dobre wejście. Więc będziemy szczęśliwi, kiedy będziemy w stanie doprowadzić do atmosfery szczęścia w naszych domach. I wiecie, tak naprawdę to, przez co można to osiągnąć, to jest wdzięczność. Można cały czas mieć w rodzinie atmosferę braku. Dzieci się źle uczą, mogłyby się lepiej uczyć. Mąż by mógł więcej zarabiać, żona by mogła lepiej gotować. Nie wiem, po prostu nie wiem. Moglibyśmy mieć bardziej posprzątane, albo lepiej umeblowane. A w ogóle to te święta mamy, już tak wszystko mamy, atmosfery nie mamy. I zawsze coś. Wiecie, to się... I teraz tak, to się bardzo wiąże też z tym kolejnym poziomem uznania. Zobacz, mąż pracuje ciężko. Albo obydwoje małżonków pracują ciężko. Starają się, żeby było jedzenie, żeby był dach nad głową, żeby byli wszyscy ubrani. I teraz ten mąż, można powiedzieć, on wypruwa żyły też po to, żeby dojść do tego poziomu uznania w oczach własnej rodziny. A brak wdzięczności powoduje, że nikt nikogo nie uznaje. Syn przychodzi do ojca i mówi: co ty jesteś, co ty wiesz? Co ty dla mnie w ogóle zrobiłeś? Ty mnie kochasz? Prawda? I ojcu tak w twarz, tak? A on mówi: co? Całe życie harowałem, pracowałem, to robiłem. I w ogóle się nie mogą spotkać. Dlaczego? Dlatego, że nie mogą siebie, nie są wdzięczni za swoje życie, nie są wdzięczni za siebie nawzajem, obciążają siebie własnymi oczekiwaniami, oskarżają się i ciągle w domu jest piekło. Trzeba zrobić krok wstecz i być człowiekiem szczęśliwym i wdzięcznym. Gdzie fascynujące jest to, że ludzie są według badań zawsze mają wyższe poczucie szczęścia w rodzinach, gdzie było więcej dzieci niż tych, których było mniej dzieci. To jest ciekawe. Wydaje się, że tam, gdzie mniej dzieci, to większy dobrobyt. Nieprawda. Relacje mają wyższe znaczenie. Relacje, więzi, to jest trzeci poziom. Jedzenie, ubranie i dom, to jest pierwszy poziom. Prawda? I to jest kwestia, jak my szukamy szczęścia. W czym my szukamy szczęścia? Gdzie my szukamy i gdzie znajdujemy? Halleluja. Więc, dlatego, że rodzina, to w ogóle jest ciekawe, że jak próbowano na procenty ten współczynnik 100% odczuwania szczęścia rozbić, to się okazuje, że najbardziej spójny i najbardziej znaczący to jest właśnie rodzina. Bo to jest 15% z całego tego zakresu 100 zajmuje rodzina. Wszystko inne to są bardzo małe zależności, ale rodzina jest bardzo ważna. Dlatego Jezus, dlatego Słowo Boże bardzo dużo uczy o rodzinie. Mówi o niecudzołożeniu, bo to jest straszny grzech przeciwko rodzinie. Mówi o czczeniu ojca i matki, bo to jest grzech przeciwko rodzinie. Mówi o szabacie, bo to jest czas, kiedy rodzina przestaje pracować, żeby czcić Boga i szanować siebie nawzajem, być ze sobą. I w ogóle w Biblii mówimy bardzo wiele, znajdujemy o świętach żydowskich, kiedy całe rodziny były zobowiązane do tego, żeby świętować. Rodzina była tym miejscem, które razem miało. Tak więc wiecie, dzisiaj powiedziałem wam trochę o szczęściu, myślę, że muszę już kończyć, tak? Bo tutaj już robi bardzo fajnie. Ostatni raz spotkanie mamy dzisiaj. Ale bardzo, bardzo po prostu zwróć uwagę na to, czy jesteś szczęśliwy, tak, bo to jest dobra rzecz, wiedzieć, jak jestem szczęśliwy i czy mogę być szczęśliwszy, to jest bardzo ważne. Ale druga rzecz, żeby czytać i szukać powodów, które sprawiają, że będę naprawdę szczęśliwy, a nie tylko chwilowo. To, że wiesz, wyznaczamy sobie jakieś cele i osiągamy, może nic nie znaczyć, jeżeli nie będziemy wdzięczni, że Bóg nam pozwolił tam dojść. Wiecie, takie często słowo, które słyszę u chrześcijan, na przykład, jak się mówi, jestem załamany. Teraz należałoby sobie zadać pytanie, czym ty jesteś załamany? Dlaczego jesteś załamany? Czy to w ogóle się mieści w jakichś Bożych kategoriach Królestwa Bożego, że ty masz prawo być załamany? Obiektywnie, czy ty masz prawo być załamany? Bo w uczuciach każdy ma prawo być załamany. Ale obiektywnie, jeżeli szukamy, to czy ja mam prawo tak myśleć? Jestem zdołowany. Prawda? Już powinniśmy być właśnie, wszyscy jako chrześcijanie powinniśmy stawać się trochę takimi bożymi mnichami, którzy patrzą na to życie i mówią: Boże, dziękuję Ci, bo to, co jedzenie mam, które mam, to mi wystarczy. A mam o wiele więcej od tych, którzy umierają z głodu każdego dnia. Czy mam ubranie? Mam ubranie. Czy mam lepsze ubranie? Mam o wiele lepsze ubranie niż mam wielu. I dalej iść w górę i być naprawdę wdzięcznym. Aż dojdziemy do miejsca, że zobaczymy, że tak naprawdę, Boże, w moim życiu to brakuje już tylko jednego do szczęścia. Żeby moje życie się Tobie podobało. I żeby ludzie, którzy patrzą na moje życie, mogli powiedzieć: chwała Bogu za tego człowieka. Okay? Bo to jest sam czubek tej drabiny w odczuwalności szczęścia. Czy moje życie podoba się Bogu? Amen. Dobrze. Polecam Biblię wam na koniec. Newsweek, ostatni magazyn. Jak chcecie jeszcze to sobie wszystko zebrać, to sobie poczytajcie. Ale naprawdę, bądźcie wdzięczni, ponieważ tu jest klucz do tego, żeby przechodzić coraz wyżej i szukać w właściwym miejscu tego, czego nam brakuje. Amen. Może wstańmy razem i po prostu zamknijmy to słowo modlitwą. Niech Bóg zapieczętuje jest trochę w naszych sercach. Aleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci, Panie, za nasze dzieci. Dziękujemy Ci, Boże, że obdarzyłeś nas rodzinami, że obdarzyłeś nas dziećmi, Panie. Dziękujemy Ci, jesteś dobrym Bogiem, Panie. Dziękujemy, że jesteś pełen łaski, pełen miłosierdzia, pełen dobroci. Panie Jezu, dziękuję, że...